of a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne, związki zawodowe.
Machina czasu w Radiu Szczecin.
Gabinet dyrektora musi prezentować się dostojnie. Eleganckie meble, lampy podkreślają ważność zajmowanej pozycji. W maju 1985 roku dyrektorski gabinet w Muzeum Narodowym w Szczecinie odwiedził dziennikarz Radia Szczecin Wiesław Dachowski. I chyba dał się zwieść pozorom.
Tutaj w Muzeum Narodowym, panie dyrektorze, pracuje pan w najbardziej, powiedziałbym, wystawnym, eleganckim i najdroższym chyba gabinecie, jaki jest w Szczecinie.
Znam chyba znacznie droższe. Część stanowi lepszą wartość, a część jest świetnymi kopiami z XIX wieku. O czym, powiedzmy, przychodzący nie wiedzą. Z drugiej strony jednak uważam, gdzie ja gdzie, ale w Muzeum Narodowym, jednak, gdzie spotykają się ludzie z kraju i ze świata, i to dosyć często, musi to wyglądać trochę, no, jednak historycznie.
Jaka droga przywiodła pana tutaj, do tego gabinetu?
W Szczecinie wylądowałem w 1947 roku i tu kończyłem moje pierwsze studia ekonomiczne. Później studiowałem archeologię. Uważano, że moje kwalifikacje jedne i drugie, no, nadają się do tego, bym został dyrektorem muzeum.
Ja nieprecyzyjnie zadałem to pytanie właściwie, bo chodziło mi o to, w jaki sposób został pan archeologiem.
No to mogę powiedzieć o świadomym dosyć wyborze, jako że studiowałem, jak wspomniałem, ekonomię. Niestety, no, były to czasy, gdzie nie udzielano wtedy tak licznych stypendium, jak w czasach późniejszych czy obecnie. I byłem zmuszony również dodatkowo zarabiać na życie i na studia. Powiem rzecz śmieszną, ale prawdziwą, mianowicie pracowałem w Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w dziale statystyka, ale i Wojska Polskiego. Musiałem na takim ręcznym, kręcącym się takim komputerze, takim obliczać ilość jaj w milionach i kur, i na rynek własny, i eksport, i tak dalej. Równo musiałem dzielić jajka przez cały rok, żeby premia była, i tak dalej. Tymczasem kury nosiły jajka jednak sezonowo. Nie widziałem przyszłości w tym wszystkim, a zawsze moje zainteresowania szły w kierunku historii od pierwszych klas szkoły podstawowej. Wobec tego zdecydowałem się, że będę studiował archeologię. Zacząłem pracować na wykopaliskach jako praktykant szczeciński w roku 1949, rzucając pracę intratną, jak na owe czasy, muszę powiedzieć, bardzo dobrą intratną pracę tej spółdzielni mleczarsko-jajczarskiej na rzecz dosyć, powiedziałbym, słabego wynagrodzenia w ekipie wykopaliskowej magistra Wieczorowskiego. No, strata była to duża, bo właściwie zarabiałem tylko 40% tego, co w spółdzielni. Niemniej jednak nerwowo nie mogłem wytrzymać przy tej maszynie i taka była moja decyzja. No, nie powiem, żeby mi później było okresami lekko, ale zdecydowałem się i właściwie pozostałem w tym zawodzie.
Teraz z perspektywy lat, czy nie uważa pan, iż w zasadzie archeologiem trzeba się jednak urodzić, żeby być dobrym archeologiem?
No, urodzić, trudno mi powiedzieć, ale z wyboru. Z wolnego wyboru jednak. I myślę, że w każdym zawodzie każdy jest dobry, jeśli czyni to zainteresowaniem, zamiłowaniem i robi to z wolnego własnego wyboru.
Dziadek miał jedną cechę, która go naprawdę bardzo wyróżniała, moim zdaniem, spośród też archeologów, naukowców. To było, jak to po angielsku się mówi, he was doer. On po prostu lubił działać. Był bardzo energiczny w tym. I to na ten czas taki pionierski od lat 50. to było idealne połączenie, ponieważ on też skończył tą szkołę ekonomiczno-handlową.
Tutaj właśnie, w Szczecinie.
Więc to połączenie właśnie pozwoliło mu być nie tylko naukowcem, ale też dobrym organizatorem. I
menadżerem, powiedzielibyśmy teraz.
Menadżerem dzisiaj
teraz,
może
nie?
Tak.
Jest 1988 rok. Władysław Filipowiak przedstawia Grzegorzowi Fedorowskiemu Muzeum Narodowe po gruntownym remoncie.
O remont staraliśmy się lat 20, wiedząc o tym, że remont musi być przeprowadzony, bo dobra prowizorka powojenna wytrzymała, powiem, i tak długo. Trzeba było dojść do momentu, kiedy należało to jednak zrobić porządny remont, ponieważ były stany zagrożenia nawet. Remont był kapitalny i to rzeczywiście od wodno-kanalizacyjnych urządzeń poprzez całą instalację elektryczną, dachy i okna i posadzki. Ogromny remont jak na te czasy kryzysowe, to właściwie i tak nie wiem jak to myśmy zrobili. Ten remont w sumie będzie kosztował około 500 milionów złotych, bo jeszcze przy tej okazji, już przy takim remoncie robimy nowe urządzenia, telewizję przemysłową, nagłośnienie, bezpieczeństwo zbiorów, systemy i tak dalej. Coś w nowym muzeum nowoczesnym musi być. Czy wszystko uruchomimy naraz? W to wątpię, bo to jest dużo pieniędzy, a jak również zaopatrzenie rynku tu nam stoi trochę na przeszkodzie. Przy tym powiem, że istnieje pewna reorganizacja tego gmachu, jak i całego muzeum. Gmachu dlatego, że dobudowujemy skrzydło, które jest przeznaczone na dział konserwacji zabytków. Pracownie, laboratoria konserwatorskie, chcemy je urządzić z prawdziwego zdarzenia, w miarę oczywiście naszych też możliwości, dlatego że jednak głównym celem muzeum jest zabezpieczenie, zachowanie zbiorów, bo to się nie da dzisiaj nowoczesnych urządzeń po prostu byle gdzie postawić. Nie mówiąc o różnych analizach, dzisiaj właściwie muzealnictwo to jest fizyka, chemia, jeszcze do tego dochodzi promienie poczerwone. No mamy pewne urządzenia, ale wszystko to jest za mało. W tej dziedzinie w ogóle muzealnictwo polskie nie nadąża. Władze wykazują duże zrozumienie i cierpliwość i jednak sięgają głębiej do tej kiesy, bo to wszystko idzie w dziesiątki i setki milionów. No, chwała Bogu, kończy się. Jesteśmy w tej chwili w końcowym etapie. W przyszłym roku mamy zamiar zakończyć całość. Ale w związku z tym chcemy w tym roku, na 11 listopada, otworzyć pierwszy etap tych wystaw. Na Wała Chrobrego profil będzie wybitnie morski. I w związku z tym powstaje oddział Muzeum Morskie, tak jak oddział Muzeum Miasta Szczecina, czy oddział Galeria Sztuki Współczesnej. I nacisk położyliśmy na tą tematykę morską. Taką przebudowę można było zrobić tylko przy remoncie i przy robieniu nowych, stałych wystaw, które będą na okres 15-20 lat, ale będą właściwie w wielu dziedzinach pokazywały morski charakter jednak przyszłości tych ziem. No jest to, można powiedzieć, no w skali Polski może pierwszy tego rodzaju koncept pokazania w takim ujęciu, a nie innym. Chcemy właśnie unaocznić obywatelowi tego kraju, że z tego morza płynęły zawsze korzyści i że inni jednak walczyli o dostęp do morza i utrzymanie się, kiedy byliśmy, a kiedy nie byliśmy na tym morzu, i właściwie ta pomyślność naszego rozwoju też była związana w znacznej mierze z morzem.
Ocena jego dokonań organizatorskich to jest też przyjemne, że może być różna, różne środowiska różnie mogą oceniać różne tam elementy jego organizacji czy pracy, ale to jest bardzo trwałe, ponieważ szczerze mówiąc bardzo ciężko jest spotkać archeologa, w sumie archeologa to nawet trudniej, historyka, człowieka zajmującego się dziedzictwem na Pomorzu, który na którymś etapie swojej kariery nie miał styku z moim dziadkiem. A wielu z nich pracowało z nim w muzeum. I to była taka kuźnia kadr dla muzeów regionalnych, dla archiwów, dla służb konserwatorskich później. Cała sieć muzeów regionalnych, którą muzeum stworzyło. Oczywiście trzeba pamiętać, on tego wszystkiego nie robił sam. Był, powiedzmy, dowódcą. Pewnie lubił takie wojskowe analogie, ale to oczywiście cała sieć jego współpracowników, często przyjaciół, z którymi miał bardzo dobre, bliskie
ale
relacje.
To też trzeba umieć.
To też trzeba umieć.
Zebrać taki zespół.
To też trzeba umieć, tak.
Cedować
tak. I utrzymać, nie tak. Pokłócić się. Oczywiście ten czas pionierski, bo ich było zawsze, teraz zresztą też tak jest, to zaraz do tego wrócę, ale ich zawsze było za mało na to zadania, które przed nimi stawiano. Wie pan, jak sobie wyobrazić, jak on przyjechał w 1952 roku jako wysłannik Ministerstwa Kultury i Sztuki, a później został konserwatorem zabytków na całe województwo, wówczas dwa województwa, bo to koszalińskie i szczecińskie, ich było dwóch na wszystko i dostał rower służbowy. No to możemy sobie wyobrazić, no to jest oczywiście za mało, żeby to ratować, cokolwiek ratować. Więc to go bardzo wyróżniało, ta energia działania, a jednocześnie umiejętność, bo to trzeba umieć też. I dzięki temu wydaje mi się, że takimi, w jakimś sensie żywymi pomnikami są właśnie te instytucje i ci ludzie, którzy w nich pracują. Niektórzy jeszcze się rozjechali, ale mimo wszystko duża część, Uniwersytet Szczeciński też. No i też ta pracownia, w której ja pracuję, to wszystko to są takie jakieś pozostałości jego działalności, które ciągle trwają. Druga rzecz, która trwa, to są wyniki badań. No i tak jak mówiłem na początku, wszystkie kiedyś muszą się zdezaktualizować.
Niektóre ale są punktem odniesienia.
Ale są punktem odniesienia i niektóre się dezaktualizują, niektóre jeszcze trwają, ciągle trwają. I był dobrym naukowcem, moim zdaniem, a bym powiedział, że był świetnym, biorąc pod uwagę, ile rzeczy musiał robić poza tym, że był naukowcem. Bo ja, pracując w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, mam ten naprawdę komfort duży, że mogę się zajmować prawie wyłącznie tym. Oczywiście jest też dużo innych drobnych rzeczy, które trzeba robić, bo jest nas właśnie za mało. Ale jak sobie wyobrażę, że miałbym prowadzić Muzeum Narodowe, pod którym były muzea regionalne w całym województwie, w którym w samym muzeum pewnie pracowało pewnie setka osób albo i więcej. To on się lubił śmiać, że jakby miał co z każdym porozmawiać, to nic nie zrobił, więc musiał sobie jakoś radzić. A jeszcze do tego pisać artykuły naukowe, prowadzić badania, jeździć na wykopaliska, no było to ceną...
I popularyzować naukę.
Popularyzować też, więc no, ewidentnie ta jego praca była też jego pasją.
Albo organizował, współorganizował, albo udzielał się w Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Archeologiczne, Numizmatyczne, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Stowarzyszenie Konserwatorów Polskich, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, przewodniczący Komisji Kultury Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Przepraszam, że się śmieję, ale to jest zaledwie początek. Członek Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, członek Komitetu Organizacji Uniwersytetu w Szczecinie, Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, sekcja i Nauk Społecznych Komitetu Badań Morza PAN, Komisji Archeologicznej PAN, Komitet Polski Międzynarodowej Rady Zabytków, Zespół Zabytków. Nie, po prostu. I to myślę, że nie doczytałam jeszcze do połowy. To jest imponujące. Dla mnie to jest jakiś rodzaj zawirowania czasowego, bo ja się martwię, że nie znajduję czasu na działalność w jednym stowarzyszeniu, a jak to było możliwe? Tak, to naprawdę tak. Machina czasu.
No, było możliwe też dzięki temu, że po prostu pracował do nocy. I to jest zresztą znany, myślę, w kręgach takich właśnie muzealniczo-humanistycznych w Szczecinie, to jest znana przypowieść o tym, że zawsze się światło w jego gabinecie paliło do północy. Bo miał taki właśnie zwyczaj, że przychodził po pracy, jadł obiad, później spał, a później szedł znowu do pracy. Oczywiście musiało to być na pewno kosztem trochę życia rodzinnego. No ja go znałem jako dziadka, nie byłem jego synem, więc to znam tylko z opowieści. Wiem, jakim był dziadkiem.
jak pan w ogóle umie to pogodzić, tę pracę badawczą, naukową, bo przecież na wykopalisku trzeba być, to jest bardzo absorbujące, zajmuje czas. Równocześnie jest pan dyrektorem Muzeum Narodowego, znów nowe obowiązki, nowe problemy. No szalenie pracochłonny ten żywot pański.
Proszę pana, oczywiście wszystkie te prace wymagają czasu, ale w pracy naukowej, w pracy badawczej, niestety wszystko trzeba wysiedzieć. Nie chcę to tak może zbyt obrazowo określić, ale niestety trzeba mieć cierpliwość do wysiedzenia po prostu tej pracy. 8-godzinny dzień pracy nigdy pracownikowi naukowemu nie będzie wystarczał.
Jest to poświęcenie wobec tego, bo w ten sposób rezygnuje pan z różnych uciech doczesnych, rozrywek.
Jest to kosztem wielu wyrzeczeń, ale żeby być tak obiektywnym i sprawiedliwym, to muszę powiedzieć nie tylko własnych wyrzeczeń, ale często i rodziny. Bo no taka jest prawda życiowa. To dzięki tolerancyjności właśnie może tego, mogą być tego rodzaju efekty. No są jednak pracownicy, w większości, którzy mogą pracować wyłącznie w domu. Dla archeologa jest to rzecz trudna, ponieważ posiada ogromny zapas źródeł i to takich, których w domu nie może nawet pomieścić. Warsztat pracy jest znacznie trudniejszy jak dla historyków, którzy mają tą możliwość, powiedzmy, pracowania na mniejszej przestrzeni, nie potrzebują tyle i miejsca, czasu i technicznej pomocy.
No na pewno miał potworną energię i odwagę. To jest rzecz, która go, mi się wydaje, bardzo wyróżnia i zresztą lubił o tym opowiadać, jak w młodości się po prostu przestał bać.
A jak się przestał bać?
W szkole jakiś tam chłopiec mu dokuczał i on po prostu skonfrontował się z nim. W pewnym momencie się z nim skonfrontował i wygrał tą konfrontację. I mówi, że wtedy się przestał bać. I szczerze mówiąc, jak kiedyś zobaczyłem, chyba tata mi pokazał jego zdjęcie jako niemowlaka, bo ma takie zdjęcie jako niemowlaka, to naprawdę widać, ma tak zacięty wyraz twarzy jako niemowlak, naprawdę, że ma się wrażenie, że wyrwie to siedzisko drewniane, w którym tam jest posadzony, więc on miał takie...
Łeb urwie chydrze.
Tak, więc on właśnie... Chyba to Churchill lubił mówić, że najważniejsza jest odwaga, cała reszta cech idzie za nią. I tutaj też właśnie w dobrym czasie się pojawił z takim zestawem cech, to znaczy właśnie umiejętnościami, odwagą, energicznością. I to zaowocowało no właśnie takim i niematerialnym, i materialnym pomnikiem, mi się wydaje, który ciągle po nim istnieje. Zarówno właśnie w Polsce, jak i za granicą, bo też w Afryce,
no właśnie,
w Afryce
bo
Zachodniej
nie tylko
badał.
U nas, nie tylko na Pomorzu, ale na świecie.
Tak, więc myślę, że jeszcze długo będzie punktem odniesienia na Pomorzu, na pewno. Jego, zarówno jego wyniki badań, jak i jego praca taka organizacyjno-muzealniczo-merytoryczna. Dobrze byłoby mieć chociaż połowę tej energii, którą on miał i nie wiem, jak to robił naprawdę.
O wadach chciałabym porozmawiać. Miał jakieś wady? Pewnie miał, jak każdy, tylko jak to wygląda z perspektywy wnuka?
No właśnie, wnuk widzi niewiele wad.
To po prostu dziadek.
To dziady, no więc na pewno więcej by powiedzieli współpracownicy. Zresztą ja czasami się śmieję, nawet byłem w zeszłym roku na Zamku Królewskim, właśnie było spotkanie mediwistów, Komitetu Mediwistów Polskich i była taka debata właśnie o badaniach milenijnych i poprosili mnie też, żebym tam był w tym panelu dyskusyjnym. No i też się odnosili się właśnie do dziadka. No i zacząłem się śmiać w pewnym momencie, ponieważ Komitet Mediwistów Polskich to jest szacowne grono znanych, zasłużonych i świetnych naukowców. I zdałem sobie sprawę, że rozmawiam z ludźmi, którzy go na pewno lepiej znali niż ja, więc dlaczego się nie pytają, ponieważ oni go znali pewnie za 40 lat, a ja dużo krócej. Więc z punktu widzenia wnuka to miał niewiele wad. Domyślam się na podstawie opowieści, ale może też biografii innych ludzi o podobnych cechach, że taka energia i odwaga i przekonanie, że się wie, co chce się zrobić i się to zrobi, potrafi być też takim walcem, który nie znosi sprzeciwu. Na ile to było trudne czy męczące dla współpracowników, tego nie wiem, ale myślę, że mógł mieć takie momenty, w których po prostu stawiał na swoim.
A zalety największe? Właśnie ta energia, pasja, tak? Bo o tym już pan mówił. Czy coś jeszcze do tego zestawu cech?
No dodałbym tą odwagę właśnie. To jest rzecz, która wydaje mi się jest kluczowa, żeby takie rzeczy osiągać. Ale to odwaga, mówię, też w kontekście, znaczy on nie był osobą wierzącą, ale też w kontekście wiary, to znaczy, bo w badaniach naukowych jest ten element wiary, to Erich Fromm kiedyś o tym pisał i on właśnie też coś takiego miał, bo jak szukamy odpowiedzi na nasze pytania, czy stawiamy hipotezy, to my nie wiemy, czy to jest prawda. Musimy wierzyć, że to jest tak lub inaczej. I bardzo często jest sytuacja, w której wszyscy dookoła koledzy będą nam mówić, że to jest głupie, to jest bez sensu, przeznacz pieniądze gdzie indziej. No i niektórzy wierzą, że idą w tą stronę. I on ten element wiary w siebie, ale też wiary w to, co, że to, co robi, jest słuszne, potrzebne. Bo nie robił tego, mam wrażenie, że ten element właśnie był ważny, ponieważ on miał poczucie, że to jest ważne też dla innych. Dzisiaj to jest takie modne, bo jest taki termin w Japonii, ikigai to się nazywa, jak szukamy sensu życia i właśnie jednym z tych elementów tego sensu życia to jest, żebyśmy robili coś, co jest ważne dla innych. I on chyba miał to poczucie silne. No i do tego zestawu cech bym dodał właśnie mądrość, którą oczywiście ciężko mi jest oceniać w kontekście całego jego życia, bo ja go znałem już jako dziadka, więc po pierwsze, dziadek dla wnuków jest zazwyczaj człowiekiem mądrym, tak mi się wydaje. To już w zasadzie jest prawie stereotypowe, emblematyczne, tak?
Wdrukowane. Po prostu w te funkcje.
Ale ja robiąc to samo, co on, pracując w tym samym zawodzie i też sam się starzejąc, jeszcze jestem młody, ale z każdym rokiem jestem starszy, jak wszyscy. Też na nowo wracam do różnych jego myśli i inaczej odczytuję. To też jest naturalne. I właśnie wydaje mi się, że ja go pamiętam jako bardzo mądrego człowieka, to znaczy i życiowo, jeśli chodzi o doświadczenie życiowe, zarówno w kontaktach międzyludzkich, jak i w takich kontaktach bardziej oficjalnych, to była przyjemność też móc patrzeć na to i obserwować, bo wielokrotnie z nim jeździłem w różne miejsca jako taki nieformalny asystent i to była przyjemność oglądać właśnie, w jaki sposób on reaguje na różne sytuacje, zarówno oficjalne, czasami negatywne, czasami krytyczne. I dzisiaj po czasie myślę, że po prostu był bardzo mądrym człowiekiem. Pewnie wiele rzeczy się na to składa. Pewnie doświadczenie życiowe i zawód, który uprawiał, który powoduje, że bez przerwy trzeba próbować rozwijać ten mięsień w głowie. Ja na przykład miałem takie poczucie, jak u niego byłem, że właśnie nabrałem u niego, będąc jako dziecko, chodząc z rodzicami na imprezki jakieś rodzinne, czy później już sam. Siedząc u niego w salonie i rozmawiając, obojętnie o czym, ale miałem takie poczucie, że nawet jak rozmawialiśmy o archeologii, że nie rozmawiałem o archeologii, tylko właśnie, że to jest coś szerszego. I wydaje mi się, że to naukowcy wszyscy by się z tym utożsamili, że po prostu takie przyjemne uczucie szukania jakichś uniwersalnych odpowiedzi. On szukał tego w archeologii, on szukał tego w Afryce, on szukał tego na Pomorzu, w różnych miejscach, ale to uczucie też go szukam i jest bardzo, jak się uda je trafić, to jest bardzo przyjemne i wydaje mi się, że to w tym momencie ta odwaga jest bardzo ważna, bo w nauce najfajniejszy moment jest wtedy, kiedy się dociera na granicę, bo można łatwo, bardzo długo funkcjonować w przestrzeni, którą się zna. Tak jak powiedzmy w fizyce, powtarzać eksperymenty po kolegach, którzy 3 lata temu
i
już się zrobili.
I wszystko to potwierdza i utwierdza nas w tym poczuciu, że
tak,
że dobrze myślę.
Że dobrze myślę tego. Natomiast te prawdziwe przełomy i te ciekawe rzeczy oczywiście się dzieją tam, gdzie nie wiemy. Tam, gdzie ktoś może powiedzieć nie
na krańcach.
Wiem. Czyli na krańcach. I to tak samo jak idzie się, nie wiem, w góry i można chodzić cały czas tymi samymi szlakami, ale można pójść nagle w jakieś miejsce, w którym nikt nie był. Ale do tego trzeba mieć odwagę. I to w nauce też trzeba mieć odwagę w takim momencie, bo można bardzo, wie pani, można się wygłupić. No po prostu najprościej rzecz biorąc, można się wygłupić, ale można też, jak się bardzo człowiek wygłupi, można też przekreślić swoją karierę. I tu myślę, że znowu wracamy do tej odwagi, która mu pomagała i odważnie, po prostu odważnie stawiał hipotezy i odważnie próbował je udowodnić. I to myślę, a odwaga zawsze pociąga. Za odwagą się idzie, więc i dlatego mi się wydaje, że tak wielu ludzi za nim szło i w muzeum, i w innych instytucjach i myślę, że też dlatego, chociaż często się z tym spotykam, wielu ludzi go dobrze wspomina po prostu, bo to inspiruje.
Wielu współpracowników profesora wspomina archeologiczno-etnograficzne ekspedycje do zachodniej Afryki. Był ich współinicjatorem, aktywnie uczestniczył w badaniach od 1962 do 1978 roku. Wspomnienia z tej afrykańskiej przygody potrafił barwnie i interesująco przedstawiać. Tu w rozmowie z Jackiem Wiśniewskim z 1987 roku.
Swego czasu prowadził pan prace wykopaliskowe w Afryce, szukając stolicy dawnego państwa Mali, Niani. Z tego, co przeczytałem w reportażach, wynikałoby, że sporą rolę w umiejscowieniu stolicy, w umiejscowieniu wykopalisk, odegrali grioci. Osoby, które w Afryce, w tamtym rejonie, jakby przekazują mit, przekazują historię, ale już nie w tym bardzo dokładnym zarysie.
To trzeba wyjść od tego, że mamy do czynienia z ludami niepiśmiennymi. Innego rodzaju kroniki być nie mogło, jak tylko przekaz ustny.
Doktor Władysław Filipowiak, archeolog.
Przekaz ustny ma to do siebie, że może narastać w czasie i być wzbogacany, i zależy od tego, kto uprawiam tradycję i taka jest tego jakość. Ale muszę tu powiedzieć, że szczególnie w Afryce Zachodniej, tam gdzie spotkaliśmy się w trakcie naszych badań, ta instytucja griotów jest niezwykle ważna i no, posiada społecznie ogromnie wysoką pozycję i wartość. Są w specjalnych szkołach kształceni. Oczywiście szkoła to nie taka jak u nas, tylko pod Baobabem, gdzie jeden z najlepszych griotów, najbardziej zdolnych, bierze do siebie i tam latami na pamięć uczą się historii. Cenieni są ci, którzy właściwie powtarzają niezmiennie ten tekst. I z czym się można spotkać, że wydarzenia na przykład XIII-wieczne są pośród społeczeństwa tak żywe, jakby miały miejsce wczoraj, przedwczoraj. Odgrywa to kolosalną rolę, jeśli chodzi o łączność, no, tą kulturową. Tu w tym przypadku plemienia, można powiedzieć tego maleńkie, które liczy około 3 miliony głów. Dzisiaj do tego się wraca, ponieważ stanowi to, jak się okazuje, pokaźne źródło wiedzy o przeszłości Afryki, ale dzisiaj przy nowoczesnych metodach badawczych można i pewne rzeczy konfrontować, sprawdzać. Raz, mogą to robić historycy i językoznawcy, którzy nagrywają poszczególne źródła, czyli poszczególnych griotów, poszczególne szkoły, są znani i są przez ludzi doceniani. Ci, którzy lepsi i gorsi, solidniejsi, prawda, i najlepsi, którzy właściwie z pokolenia na pokolenie to uprawiają i mają niejako właściwie patent w tej dziedzinie. No istnieją jeszcze dla kontroli konfrontacji nieliczne, ale począwszy od IX wieku źródła arabskie. Są to tylko oczywiście punkty, które tam nam pozwalają gdzieś to uchwycić i kontrolować. Najważniejsze, że w naszych tu badaniach, co było właściwie i stanowi ciekawy przyczynek, że to, co nam grioci przekazywali, a również i ludność miejscowa, to ona nam pokazywała miejsca, które były związane z tą historią. Przyznam się szczerze, że byliśmy do tego z początku dosyć sceptycznie ustosunkowani, no ale innego wyboru nie było, ponieważ znając tu pewne dane toponomastyczne, jak one długo się na naszym terenie utrzymują, a były spisane dopiero w początkach XX wieku, wiedziałem, że nie należy tego całkiem lekceważyć. Otóż okazuje się, że archeologicznie dało się potwierdzić tradycję ustną. Przykładowo, gdzie przebiegały umocnienia dawnej stolicy, dziś niewidoczne. Sprawdziliśmy z dokładnością do 1 metra. Gdzie istniały kurhany, jakieś cmentarzyska, gdzie istniała znana nam ze źródeł pisanych na przykład dzielnica białych kupców arabskich, która nosiła nazwę toponomastyczną, Larabuso, której nie mogliśmy znaleźć, ale dzięki tej tradycji ustnej, że tam ona była, odszukaliśmy to miejsce, pokazano nam, przeprowadziliśmy badania. Co najlepsze w tym wszystkim, że wszystkie te wskazówki później mogły być datowane metodą C14. Tradycja ustna, która została potwierdzona najnowocześniejszymi, dostępnymi na tym gruncie metodami badań i datowania tego węgla radioaktywnego. I tą metodą radiowęglową mogliśmy stwierdzić, z jakiego wieku, zresztą dochodząc do znacznie starszych jeszcze elementów, o których mieszkańcy absolutnie nie mogli mieć pojęcia, bo raczej tą historię łączyli z tymi późniejszymi czasami średniowiecznymi. Także mieliśmy tradycję ustną, źródła arabskie, źródła archeologiczne i metodę C14. Trzeba mieć oczywiście po takich badaniach dużo szacunku do tradycji ustnej.
W gruncie rzeczy jest to dowód na siłę mitu. I myślę, że archeolodzy stosunkowo często spotykają się właśnie z taką materializacją mitów. choćby przypadek Szylmana, który odkopał Troję, wierząc w to, co napisano w Iliadzie i Odysei.
Tak,
przykład najbardziej znany, a przecież równocześnie przykład bardzo klasycznego europejskiego mitu.
Tak, ja bym mógł przytoczyć tu znaną historię, zresztą tu niedaleko z Mecklenburgii, gdzie ludność miejscowa mówiła o kurhanie, o grobowcu, gdzie pochowani są przodkowie rzekomo tej ludności, która tam zamieszkuje w okolicy i że są pochowani w trumnie złotej i drewnianej i tam innej. I proszę pana, po rozkopaniu okazało się, że istnieje urna brązowa w urnie glinianej i to się pozwala. Tylko, że jaka ciekawa tu jest historia. To właściwie, o ile przypominam sobie, było ze schyłku epoki brązu albo wczesnego żelaza, czyli gdzieś powiedzmy z połowy pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Ale nawet ta ludność, która tam mieszkała, ona już częściowo się wymieniła jako etnos, etnicznie żyła inną, a jednak przejęła te tradycje ludności miejscowej. Ja tylko zacytuję może na zakończenie naszego wieszcza Adama Mickiewicza o wieści gminna Ty Arko Przymierza. Właściwie nic dodać, nic ująć, bez tego nie będzie ani przymierza, ani przyszłości.
Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz dla ziemi pożądaniem i dla pocisków drogowskazem. Tam, ta, na, na, ta, na, na, na. Maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Drogą od myśli do maszyny, drogą od łódki do okrętu. Skąd idziesz, że nie jesteś pewien wierności wymyślonych sprzętów? Gdy wchodzisz w las, stajesz się drzewem, co w twojej ciszy się rozrosło. A kiedy nurt przemierzasz łódką, wtedy udziela ci się wiosło. Ta, ta, na, na, ta, na, ta, na, ta, na, ta. Ziemi, od pól polarnych aż po rudy. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, z zazdrości ptakom jest samolot. Nie znajdziesz obiecanej ziemi, od pól polarnych aż po rudy. I tylko czasem będą chwile, że serce tak jak most zadudni. Gdy ptak zawraca ku ścierniskom, niepokój brust rozdajesz polom. Prześcigniesz ptaka w locie myślą, zazdrości ptakom jest samolot. Ta-na-na, ta-na, 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 ta-na.
warstwice chmur nad twoją głową, obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoi ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łuki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Warstwice chmur nad twoją głową, obłoków przeorany błękit. Gdy ziemię niepokoi ziarnem, osiądzie ziemia w brustach ręki. Brzegi rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty braknie łuki. Więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Ta ta na na, ta na na na, ta na na.
Co prawda, żył, robił swoje, robił to, co lubił, to, co kochał być może, w każdym razie to, czym się pasjonował, co uważał za ważne w bardzo trudnych czasach, ale z drugiej strony to te czasy były o tyle łaskawe, że w gruncie rzeczy wszystko, co robił, było pionierskie. Więc takie rzeczy też niosą. Przypomniała mi się opowieść pana profesora Tadeusza Białeckiego, kiedy tutaj przyjechał do Szczecina i taka po prostu w gruncie rzeczy impresja, że położył się na gruzach, no może nie u stóp zamku, którego nie było, prawda, bo też był zniszczony, ale w tej okolicy, czyli tam, gdzie teraz jest Stare Nowe Miasto, i on się tam położył, tam nie było nic, to po prostu były gruzy i on się położył i miałem poczucie, że pode mną jest Troja. Też w swojej dziedzinie jako historyk te swoje odkrycia, badania i tak dalej, to wszystko było właśnie takie pierwsze, pionierskie. No jednak też i przywilej.
No tak, oczywiście. Ale do tego, tak jak mówię, no to trzeba mieć też tą odwagę, bo a jakby tej Troi tam nie było? Mhm. Poza tym my lubimy myśleć, że bo to jest zawsze post factum. Patrzymy wstecz i myślimy...
No, jesteśmy mądrzy, bo już mamy tak. Tę wiedzę, co się wydarzyło między.
Tak, tak. I dlatego na przykład mówimy o czasie pionierskim i no, mogą się pojawić takie głosy, no tym im było łatwiej, bo cokolwiek by zrobili, to było nowe, tak? Na przykład. Albo łatwo było coś odkryć, bo gdzie się nie kopnie, to się coś odkryje.
No nie miałam tego na myśli.
Tak, tak. Ja wiem, że pani tego nie miała na myśli, ale czasami tak się zdarza. Tak lubimy myśleć o pionierach. My, na przykład o dzisiejszych czasach myślimy, no ale co tutaj nowego da się wymyśleć? Co tutaj, no, my musimy tylko już dziubać w jakichś małych. Ale ja mam wewnętrzne przekonanie, że takie zawsze. Każdy, kto funkcjonuje w danej rzeczywistości, czy to jest 50 lat temu, czy teraz, dla niego ona jest skończona. Dzisiaj też są obszary, gdzie można być pioniersko. I tylko duża sztuka to jest zawsze w badaniach naukowych, największa sztuka to jest zadać odpowiednie pytanie. Szukanie odpowiedzi to już jest zupełnie drugorzędna rzecz, też trudna, ale najpierw trzeba wiedzieć, jakie jest pytanie. I tak samo z obszarami badawczymi. Z jednej strony, można powiedzieć, byli pionierami, z drugiej strony przecież było bardzo dużo badań niemieckich przed wojną. Oczywiście oni byli pionierami, ponieważ badali przestrzeń, która była i zagadnienia, które były wcześniej w niewielkim stopniu badane, ale to było, jakby pani pomyślała, to było też bardziej pionierskie z naszego punktu widzenia. Tak? My lubimy o tym mówić. Czy jakby było odwrotnie, jakby Szczecin pozostał niemiecki, to czy jakiś Niemiec, który by zaczął kopać w 47, by pomyślał, że jest pionierem?
Nie.
No właśnie.
Myślę, że nie.
No właśnie, więc tutaj znowu wracamy troszkę do tego z początku, tak? Co już rozmawiali. Nawet w takim myśleniu przenika się ta polityka, tak? Więc to, że oni byli w stanie zdefiniować, co jest tym obszarem, który trzeba badać, pionierskim, to już jest moim zdaniem pierwsze osiągnięcie.
Tak jak żołnierz nosi w plecaku buławę, tak archeolog nosi marzenie o Troi.
Być może stało się ono popularne i można to tak przedstawić no, na podstawie, powiedzmy, marzeń i odkryć Szlimana. Człowiek, który poświęcił właściwie życie i fortunę swoim namiętnościom archeologicznym. Takie były czasy, że bez fortuny nie zrobiłby tego, co chciał zrobić. Gdzieś mamy mecenat państwowy, czy społeczny, jak go nazwiemy, czy też indywidualne różnego rodzaju fundacje, które są możliwe, no, które to w jakiś sposób zabezpieczają. Więc to też i takich potrzeb też nie ma. Ale ja uważam, że marzenie o Troi, oczywiście, że każdy ma, ale to w każdej dziedzinie badań naukowych. Można, ta Troja może być tym symbolem czy przenośnią. Bo odkrycie na przykład statku na pewno było i marzeniem nie jednego archeologa.
Mówi pan o tym Kamieńskim,
a był to tylko przypadek, prawda? Bo mogliśmy wcale o tym nawet nie wiedzieć, gdyby nie dwóch młodych ludzi, którzy to zgłosili. Zakładając pewne badania, każdy ma jakieś marzenia i musi mieć pewną fantazję twórczą, bo inaczej by, no, by nie powstawały pewne koncepcje badawcze. To są wszystko nauki teoretyczne, to są wszystko nauki czyste, które tylko na tej zasadzie mogą funkcjonować. Ale takie możliwości istnieją, bo każdy kurhan, każdy grób, każde grodzisko czy osada kryje w sobie zawsze rzeczy, które nie są nam znane. A jeśli są znane, to potwierdzają te poprzednie. Więc mniejsze lub większe właściwie marzenia o Troi mogą być realizowane. Oczywiście nie będzie to Troja w skali światowej, ale jest to Troja, jeśli chodzi o pewien okres pradziejów czy dziejów na Pomorzu.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. 10 lat minęło od śmierci profesora doktora habilitowanego Władysława Filipowiaka i właściwie gdziekolwiek wandrujemy, po Szczecinie szczególnie, ale przecież i po Wolinie i w ogóle po całym regionie możemy się natknąć na różne ślady jego obecności. Nawet często nie uświadamiamy sobie, że tu był, tu coś zrobił, tu o coś zadbał, tu walczył o to, żeby wróciło na swoje miejsce i tak dalej, i tak dalej. Takich miejsc i takich elementów naszego życia, które traktujemy jako no coś w gruncie rzeczy takiego, co było z nami od zawsze, to wcale nie od zawsze było i często to on różnego rodzaju zabiegami sprawił, że to jest z nami.
Może to jest właśnie to największe osiągnięcie. To znaczy to, że traktujemy, że to jest od zawsze. Bo to wcale nie jest takie oczywiste i wcale tak nie musiało się skończyć. Moglibyśmy to wszystko w pewnym momencie odrzucić, a jest to trwałe, więc Może to jest osiągnięcie jego i jego kolegów i jego pokolenia, że postawili to na trwałych fundamentach. To nie była efemeryda, to nie było kłamstwo, to nie było wymyślane właśnie pod ich wyobrażenie. Oczywiście mieli swoje poglądy, tylko właśnie postawili to na trwałych fundamentach, które częściowo wykopali.
Była to machina czasu, a w niej dziadek i wnuk, dwóch panów archeologów. Profesor Władysław Filipowiak, dzięki odkurzonym taśmom z Archiwum Radia Szczecin, oraz dr Wojciech Filipowiak. Agata Rokicka, dziękuję za to spotkanie.